Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Dobry wieczór Państwu. Program Jak było naprawdę. W tym programie dzisiaj zajmiemy się czymś, co chyba każdy z nas może śmiało nazwać polskim sakrum. To adaptacja pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana, rok 99. Tego filmu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy zna doskonale jego historię, każdy kojarzy Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, no i oczywiście pana Zagłobę. Pytanie jest tylko jedno, no bo oczywiście to film oparty na powieści, no ale czy z niego możemy w ogóle czegokolwiek się nauczyć, jeżeli chodzi o historię, a przypominam, dotyczy ten film, czy osadzona jest ta historia, miłosna oczywiście, między Janem Skrzetuskim a Heleną Kurcewiczówną, w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, kiedy w połowie XVII wieku dokładnie, dochodzi do wojny polsko-kozackiej. No i o tym filmie i o samej wojnie porozmawiam z moim gościem, ze mną w studiu Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Film oczywiście, ja nie oczekuję od tego filmu, żeby on był w 100% historyczny, tak, bo to jest mimo wszystko bazowane na powieści Sienkiewicza, no ale są też takie wątki, które albo Hoffman jakby po pierwsze pominął, a po drugie może trochę załagodził. Chodzi mi przede wszystkim o przedstawienie kozaków w tym filmie.
Oczywiście. Panie redaktorze, szanowni Państwo, to jest pierwsza rzecz. No, mnie jest trochę ciężko oceniać ten film, daleki jestem od ocenienia, bo jestem historykiem, natomiast mam za zadanie opowiedzieć o książce, która nie jest książką historyczną, tak, bo jest tylko powieścią. I zresztą Sienkiewicz sam tak mówił o swojej książce, tak pisał. Ta książka była pisana, to dzieło, arcydzieło było pisane ku pokrzepieniu serc, a nie żebyśmy się z niej uczyli historii. Natomiast tutaj niektórzy tak chcą i film tak samo nie jest filmem historycznym, tylko jest właśnie ekranizacją w miarę
niektórych wierno. Oczywiście jest ten film mimo wszystko, ale źródłem historii.
Oczywiście,
prawda?
I tam niestety parę rzeczy, o których mam nadzieję, że z panem redaktorem i z państwem porozmawiamy, warto tutaj podkreślić i przede wszystkim warto je wyprostować, bo pewne obrazy, które pojawiają się w tym filmie, weszły do popkultury i u osób, które nie są zaprawione w bojach historycznych, nie są tutaj historykami bądź osobami, które gdzieś tą historią choć troszkę się zajmują, mogą wprowadzić pewne złe rzeczy, pewne złe wyobrażenia i pewnie o tych rzeczach opowiemy. Pan pyta o kozakach. Tak.
Tak.
Przede wszystkim ja ze smutkiem przyjąłem ostatnio taką informację, kiedy już wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska i jeden z takich domów wydawniczych chciał i zrobił to. Wydał Ogniem i Mieczem w formie audiobooka i to miała być taka flagowa tutaj powieść tego domu wydawniczego i pojawiły się głosy, że w tym czasie to nie jest dobry pomysł, bo ta książka jest antyukraińska, bo tam pojawiają się antyukraińskie wątki. I przyjęto z wielkim smutkiem jako historyk, bo to jest jakby wkładanie w usta Sienkiewicza i w tą książkę coś, co nie ma prawa racji bytu, no bo z całym szacunkiem, kiedy Sienkiewicz pisał tą książkę, no tworzyła się dopiero nowoczesna Ukraina.
To powstawało w ogóle w zupełnie innych czasach.
Tak,
tak jest.
A ten czas, o którym mówimy, czy XVII wiek, no z całym szacunkiem, nie było czegoś takiego jak Ukraina. Nie było państwowości ukraińskiej.
Jako państwo.
Dokładnie tak. Ja myślę, że jakbyśmy przenieśli się do czasów współczesnych XVII wieku i zapytalibyśmy kozaków, czy oni się czuli Ukraińcami, to raczej nie, bo trzeba pamiętać, że nacja kozacka to nie są żadni Ukraińcy. Oczywiście tam byli Rusini, ale tam byli też Polacy, tam byli Mołdawianie, tam byli mieszkańcy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, tam byli Wołosi, tam byli Niemcy, pojawiali się też Żydzi. To był zlepek, to był tygiel nacji, ale tygiel i religii. Tam nie tylko dominowało prawosławie, ale byli muzułmanie, bo się pojawiali też Tatarzy jako uciekinierzy. Także kozacy, którzy są przedstawieni w filmie Hoffmana, są wybieleni. W kontekście tym, zresztą nie tylko i oni, bo tutaj postać na przykład księcia Jaremego Wiśniewieckiego też jest przedstawiona nie do końca w sposób obiektywny, ale
oczywiście
to jest powieść. To nie jest książka historyczna. I oczywiście tutaj pokazanie na przykład przez Bogdana Stupkę, naszego tutaj Bogdana Chmielnickiego, jako takiego ojca narodu, ta jego kultowa już dyskusja ze Skrzetuskim w kontekście tego, dlaczego oni się buntują i on tutaj pokazuje się na takiego tutaj ojca opatrznościowego, dobrego wujka z kozaczyzny, no nie jest do końca prawdziwe, bo wiemy ze źródeł.
To jest taki prawy mąż w filmie.
Tak, taki bardzo pozytywny, prawda?
Od odmawia alkoholu, pijaństwa, absolutnie nic.
A źródła pokazują całkiem coś innego. To był na pewno człowiek wykształcony, patrząc historycznie. To był pisarz Wojska Zaborowskiego, to jest jeden z ważniejszych urzędników, bo tam był taki kwartet czterech urzędników na Dalnym Dnie Kozaczyźnie i ten, który był pisarzem, na pewno musiał znać języki obce, na pewno musiał znać, powinien znać łacinę, ale także tutaj być biegły w prawie międzynarodowym, tak więc to nie była przypadkowa postać. I to, że Bogdan Chmielnicki zostaje tutaj atamanem i to jest zresztą pierwsza postać w kontekście historycznym, która łączy w sobie i tutaj urząd atamana i hetmana kozackiego, pokazuje, że to była nietuzinkowa postać. Natomiast z całym szacunkiem tutaj dla Hoffmana i też Przienkiewicza, wiemy w jakich realiach to było pisane, bo to już powiedzieliśmy na początku naszej dyskusji, ale tak, trzeba pamiętać, że to był jednak pijak, że to był zawadiaka, że to był człowiek, który był tutaj mściwy, który nie miał litości dla pokonanych wrogów i przykład bardzo prosty, Batoch. Niestety ja jako historyk też kiedyś pracowałem w szkole podstawowej, teraz pracuję w Instytucie Historii i Archiwistyki, ale też uczulam właśnie moje studentki i studentów, którzy będą uczyli właśnie o tym, żeby nie zapominać o Batochu. Bo ten Batoch gdzieś jest pomijany, a to jest jednak pierwsze miejsce takiej potężnej kaźni i pokazuje ten prawdziwy charakter i tą naturę Bogdana Chmielnickiego, gdzie wyżyna, on razem z Tatarami, kilka tysięcy doborowych wojsk polskich. Tego nigdy wcześniej nie było w historii państwa polskiego. Niektórzy chcą nazywać Batoch małym Katyniem, ale to pokazuje jego prawdziwą naturę, mściwą. Ja rozumiem, że też, znaczy rozumiem w tym kontekście historycznym, że to jest zemsta za Beresteczko, bo to były te utracone szanse, kiedy...
Batoch to był 53.
Drugi, a Beresteczko 51, tak więc tutaj Chmielnicki był wściekły. Raz, że go zdradzili Tatarzy. No Tatarzy byli wtedy tutaj, przepraszam, chorągiewka, kto zapłacił. Ten miał swoich tutaj Tatarów, albo odchodzili z pola, albo przychodzili na to pole. Natomiast oni tutaj z boku sobie rozdawali karty i tam, gdzie była potrzeba, tam nie za bardzo chcieli wzmocnić jedną stronę, nie za bardzo chcieli osłabić drugą. Działali bardzo taktycznie, bym powiedział, bardzo politycznie. Niestety w powieści, a przede wszystkim w ekranizacji są przedstawione w sposób karygodny. To nie licuje z powagą tutaj. Tutaj jestem, to jest jeden z takich większych błędów, gdzie może jeszcze o tym porozmawiamy, gdzie akurat przedstawienie takie Islama III Gireja oraz jednego z najważniejszych wodzów tutaj Subgaziego jako właśnie jakiś tutaj niby związek.
Posądzali tutaj przywódcę Hanatu Krymskiego homoseksualizm.
Dokładnie tak. Natomiast no, na tyle, ile znam źródła historyczne, ja nie mogę potwierdzić tego, żeby gdzieś pojawiało się to, że Islam III Girej był w kontekście homoseksualnym i do dzisiaj nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego tutaj w taki sposób to przedstawił Hoffman, bo u Sienkiewicza tego tak nie widzimy. Ja tutaj zawsze jak widzę tą scenę, trochę się uśmiecham, bo widzę kiedy tutaj w Ferency głaska pana Rafała Cieszyńskiego tak, po policzku i jest nakierowanie na pana Bogdana Stupkę i takie
taka konsternacja.
Konsternacja, tak. Prawda?
To nie wiadomo, co o tym myśleć.
Co o tym myśleć? Takie trochę to dwuznaczne. Natomiast i też ja wiem, że to wielki historyk był konsultantem w kontekście tego filmu. Natomiast bardziej w kontekście doboru stroju i tutaj tego przepychu, to bardziej by mi to dał jakiś XIV-XIII wiek, czasy Chingis Hana, czy Batu Hana, czy tej późniejszych, kiedy to Wielkie Księstwo Moskiewskie trafiło pod jarzmo tatarskie.
To jak ci Tatarzy powinni wyglądać?
No, to nie powinno tak być przede wszystkim w kontekście doboru kolorów, doboru stroju, zachowania. Natomiast bardziej mi to taki ten blichter, bardziej właśnie XIII-XIV wiek, bardziej nawet XIII wiek, natomiast nie wiek XVII, kiedy oni raczej nie zachowywali się w taki sposób bardziej na modłę, powiedzmy, turecką, prawda, gdzie możemy to później mogliśmy widzieć w wspaniałym stuleciu, natomiast w kontekście historycznym nie do końca mi się to podoba, tak więc ja też daleki jestem od tego, żeby się stawiać tutaj na równym poziomie do pana profesora Serczyka, natomiast nie wiem. Ja też znam wielu moje koleżanki i kolegów, którzy byli konsultantami w różnych filmach i czasami jest tak, że historyk mówi to, co powinno być, natomiast wizja artystyczna jest taka, jaka jest.
Jest prawda historyczna i prawda ekranu.
Dokładnie.
Już tak. Nieraz to słyszałem.
I tutaj chciałbym tutaj zrozumieć to tak, tak, że to jest prawda ekranu, żeby tutaj pokazać, nie wiem, zastanawiałem się, to jest tylko moja teoria, żeby, nie wiem, zohydzić tych złych Tatarów, prawda, w jakiś sposób właśnie pokazać z takim przepychem, ale też z takim trochę niesmakiem, że to takie niefajne, niemiłe jest. Natomiast patrząc w kontekście jakby tych postaci, które namalował, czy nacji, które namalował nam tutaj w Sienkiewicz na swoich kartach, a także i pan Jerzy Hoffman później w filmach, to ci Tatarzy czy Kozacy w Ogniem i Mieczem wcale nie są tak negatywnie pokazani, jak na przykład bardzo tak jednoznacznie są pokazani Turcy w Panu Włodyjowskim, czy Szwedzi w Potopie. Tak więc tutaj Kozacy naprawdę są pokazani w bardzo ładny sposób.
Mm-hmm. To przejdźmy może do scen batalistycznych, bo mamy rok 48, bitwa nad Żółtymi Wodami, 10 lipca.
Tak.
I widzimy oczywiście polską husarię, która szarżuje na Kozaków, przełamuje te linie obrony, potem jednak, kiedy dociera do taboru, to musi się wycofać pod ogniem armat. Natomiast później, trochę jakby pod wpływem Tatarów, Kozacy decydują się, żeby całą noc pozorować ataki. Husaria całą noc stoi w deszczu, a kiedy następny dzień nastaje, to Husaria atakuje przez błoto i atak się załamuje. Przez co Kozacy potem docierają do polskiego obozu, Polacy przegrywają bitwę. Tak to wyglądało?
Nie, tak nie wyglądało i ja tutaj od razu muszę być też trochę adwokatem pana Jerzego Hoffmana, bo zresztą reżyser to mówił, że ta scena oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Raz, że bitwa trwała kilka tygodni. Dwa, że tam nie było w ogóle husarii, tylko byli pancerni, czyli trochę inna formacja. Trzy, że to, co pokazano w kontekście tego, że nie wiem, który rotmistrz husarski pozwoliłby sobie na to, żeby atak był przeprowadzony gdzieś na terenie nierównym, błotnistym, bo cała tajemnica husarii polegała w taktyce. Taktyka była bardzo starannie przygotowywana, powiedziałbym z matematyczną precyzją. Teren musiał być przygotowany, musiał być w miarę równy po to, żeby ta siła z husarii była w uderzeniu, czyli w tej sile. Kiedy tutaj te ostatnie metry, 30 dla pierwszego, 60 metrów dla drugiego rzędu, wchodzono w galop i tam nie było możliwości, żeby były jakieś przeszkody, żeby było jakieś błoto, bo wytraciliby to, co było jakby tym atutem, czyli ta prędkość.
Impet.
Husaria, impet, dokładnie tak. Husaria działała trochę na zasadzie czołgu walca. Nie było szansy, przynajmniej w XVII wieku, żeby sobie z nią poradzić. Dopiero tutaj w XVIII wieku, choćby nad bitwie pod Kiszowem, tutaj pojawił się genialny pomysł, bardzo prosty, czyli kozły hiszpańskie, które no właśnie to zrobiły, spowolniły. Natomiast wracając jakby tutaj do meritum. W Żółtych Wodach, jak mówił sam pan Jerzy Hoffman, no chciał pokazać tą degrengoladę państwa polskiego, tego stanu wojskowego.
Taka alegoria upadku.
Dokładnie tak, tylko problem jest taki, że tam mamy kilka błędów. Raz, że to, że na przykład były pozorowane ataki, na przykład, że tutaj ktoś stał, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to tak można było zrobić. Natomiast tego ataku w wodzie nie mogę zrozumieć. Nie do końca mogę zgodzić się z tym, z tymi skrzydłami, które były przytwierdzone w ten, a nie inny sposób. Oczywiście mamy źródła archeologiczne, które potwierdzają, że skrzydła mogły być przytwierdzone albo do siodła, do rzędu końskiego, albo do zbroi husarskiej. Natomiast generalnie one nie były takie praktyczne i oczywiście wiemy to też z badań znakomitych historyków, że tak naprawdę to od rotmistrza zależało, czy na polu bitewnym te skrzydła są, czy też nie. To zależało właśnie od decyzji. Widzimy to świetnie w malarstwie, kiedy są bitwy, na przykład bitwa pod Kirchholmem, gdzie tutaj husarze nie mają tych skrzydeł, pod Kirchholmem nie mają, ale na przykład w bitwie pod Wiedniem już mają, tylko tam znowu są jeszcze inne błędy. Mogą mieć jedno skrzydło, czasami też widziałem takie dyskusje na forach, bo jest jedno skrzydło, no ale to nic złego, bo to jedno skrzydło może być, bo jedno skrzydło oznacza to, że to nie jest husarz taki pełną gębą, za przeproszeniem, tylko to jest jeszcze pocztowy, czyli ten, który jeszcze pretenduje do tego. Także bitwa pod Żółtymi Wodami niestety to jest jeden z takich właśnie kolejnych takich dla mnie, kolejnych złych rzeczy, które pojawiły się w filmie. W niezamierzony sposób pan Jerzy Hoffman zepsuł nam trochę rozumienie tej husarii, bo młody człowiek, który przyjdzie do kina i będzie to widział, albo będzie to oglądał właśnie czy na ekranie swojego komputera, telewizora, czy laptopa, no to będzie miał takie wyobrażenie właśnie bardzo mylne. Także ja tutaj, jak mam zajęcie ze swoimi studentami, to zawsze ich uczulam, pokazuję tą scenę, zresztą mam ją tutaj wyciętą kawałek, no bo oczywiście chodzi o prawa autorskie i opowiadam, analizuję ją bardzo tutaj klatka, plotkarkę, klatce czasami niemal, żeby właśnie gdzieś wyplenić ten mit husarii, który właśnie poprzez tą scenę wprowadził do takiego szerokiego światopoglądu no właśnie coś nieprawdziwego, no bo husaria tak nie działa. tak więc. Tam zresztą w tej bitwie pod Żółtymi Wodami jeszcze jest inna kilka rzeczy, no, w kontekście na przykład tych samopałów kozackich, które no, sieją spustoszenie wśród naszej, no, naszej husarii, a później jak mamy najazd, no to nie widzimy żadnych koni poległych, ani husarzy, którzy gdzieś tam leżą, prawda, pokotem. Natomiast z całym szacunkiem, broń palna w XVII wieku nie była, no chyba, że było dużo szczęścia, żeby zrobiła jakąś krzywdę husarzowi. Nie dlatego, że husarz był tak świetnie uzbrojony. No oczywiście prawdziwy husarz, znaczy w tym kontekście husaria jako formacja, tą zbroję naprawdę miała dobrze zrobioną. Natomiast chodzi to o drugą rzecz. Chodzi o tą broń, którą posiadano, broń palną. Tam był problem z wyważeniem kul. Problem z lufami, które były niezbyt dobrze przygotowane. Też proszę pamiętać, że nagle ktoś widzi przed 200-300 metrów przed sobą, że nagle rusza tutaj potęga husarii i trzeba się skupić i strzelić. To wcale nie jest takie proste. Dochodzi tutaj ten czynnik związany z nerwami. Plus ta nie do końca dobra broń. Tak więc jeżeli już gdzieś ta broń trafiła, to te straty w kontekście tutaj atakujących husarii były naprawdę niewielkie. A to, co widzimy pod Żółtymi Wodami, znowu jest to wyolbrzymienie. Także no właśnie, no, trzeba było być przygotowanym do oglądnięcia ogniem i mieczem, właśnie mieć wcześniej ten komentarz historyczny, żeby pewne rzeczy. I z tych wszystkich filmów, które pan Jerzy Hoffman przygotował, czy pana Wołodyjowskiego, czy Potop, to tutaj te sceny batalistyczne niestety w ogniem i mieczem są na najsłabszym poziomie. Z czego to wynika? No z bardzo prostej przyczyny, tak mi się przynajmniej wydaje. No, finanse.
To jak w takim razie, pan by skomentował oblężenie z baraża?
No właśnie, tutaj jest jakby...
Pan się już załamuje, tak?
Tak, ja się załamuję, bo ja, znaczy, jako historyk, jako też miłośnik, bo ja uwielbiam filmy pana Jerzego Hoffmana, to może nie...
Ja też, żeby była pełna jasność.
Tak, ja uwielbiam, natomiast ja zdaję sobie sprawę, bo dla mnie to że on nakręcił te ognie i miecze, kiedyś widziałem taki wywiad z panem Olbryskim i pan Olbryski opowiadał, jak to się stało w ogóle, że on zagrał w tym filmie i dlatego też, ja tego nie wiedziałem wcześniej, dlaczego pan Jerzy Hoffman zaczął kręcić od pana Wołodyjowskiego, potem Potop i na końcu ogniem i mieczem. Sprawa była prozaiczna, bo jak tłumaczył tutaj Daniel Bryski panu redaktorowi, z którym prowadził ten wywiad, bo on tak czytał. Zaczął czytać od Wołodyjowskiego i od Potopu. I kwestia była taka, że kiedy kręcił Wołodyjowskiego, to on był najprostszy w tym kontekście. Zresztą to sam pan Jerzy Hoffman mówił i był czas na to, żeby zrobić. Przy Potopie było ogromny, był budżet i też nieograniczone możliwości czasowe. W przypadku Ogniem i Mieczem, tak, to już mówiliśmy, że to jest ta najdroższa superprodukcja polska, 8 milionów dolarów, jak na tamte czasy to było ogromne. Ale sam Jerzy Hoffman w jednym z wywiadów, i do dzisiaj pamiętam ten wywiad, wspomniał coś takiego, że jeżeli ten film był kręcony na Zachodzie, to w Europie Zachodniej 40 milionów dolarów, jak na tamte czasy. W Stanach Zjednoczonych 100 milionów. I uważam, że te kwoty, które podał pan Jerzy Hoffman jako znawca tematu, są jak najbardziej adekwatne. Za 8 milionów dolarów w przypadku z baraża, który tutaj, no, to był poligon w Biedrusku i tutaj te zabudowania i ten dym, który został tak doklejony, zdaję sobie sprawę, że no nie dało się nic więcej zrobić. I patrzę na to tak ze smutkiem, że znowu to nie do końca jest tak, jak być powinno, bo te mury, no w ogóle twierdza z baraży wyglądała całkiem inaczej, no była bardziej rozbudowana. Natomiast budżet i czas. Tutaj, zresztą znowu odwołam się do tego wywiadu, pan Jerzy Hoffman wspominał, że ogniem mieczem był kręcony w galopie. Tych dni zdjęciowych naprawdę było niedużo, tak więc raptem parę miesięcy. A tutaj nie było możliwości finansowych. Pan Jerzy Hoffman, to też taka ciekawostka, być może nasi słuchacze tego nie wiedzą, a jeżeli ci wiedzą, to szacunek dla nich i czapki z głów. Zostawił swój dom, swoje mieszkanie, swój dom na Mazurach i samochód. Tylko i wyłącznie po to, żeby ten film pojawił się. I to ciekawe, nie powiem nazwy banku, chyba ten bank już nie istnieje, został zaciągnięty specjalny kredyt na to, żeby ten film sfinansować. Tak więc tutaj, mimo że byli możni sponsorzy, firmy tutaj naprawdę z pierwszych stron gazet w tamtych czasach, to naprawdę zrobił ogromną rzecz za te 8 milionów dolarów i psioczę na to. I ze smutkiem patrzę na to oblężenie z baraża. Natomiast zdaję sobie sprawę i patrzę to, że naprawdę za te pieniądze zrobił naprawdę arcydzieło.
To jak w takim razie to oblężenie powinno wyglądać?
Znaczy powinno by...
Jak wyglądało?
Znaczy przede wszystkim to wiemy, że Obrońcy byli w miarę dobrze przygotowani. Oblężenie trwało 6 tygodni. Wiemy, że dobrze było przygotowane. Jednej rzeczy tylko nie zakładano. Nie zakładano, że oblegające wojska kozackie zaczną zatruwać wodę. Do ujęć wodnych, z których tutaj obrońcy korzystali, zaczęto wyrzucać trupy ludzkie. Stąd tutaj już po kilkunastu dniach trwania tego oblężenia zaczęło brakować świeżej wody. To był problem. I tak naprawdę już od początku z tego oblężenia zdawano sobie sprawę, że obrońcy zbyt długo nie wytrzymają. Kilkanaście tysięcy zamkniętych tutaj w sumie osób w zbarażu przedstawiało realną siłę zbrojową. Trzeba też pamiętać, że faktycznym obrońcą i głównodowodzącym był nie regimentarz, tylko właśnie Firlej, tylko właśnie głównodowodzącym był jednak książę Jeremi Wiśniowiecki i on był świetnym dowódcą, świetnie taktycznie do tego podszedł. Jednakże nawet najlepsze wojsko nie jest w stanie wytrzymać. I były podejmowane próby właśnie w kontekście tutaj wyjścia z tego oblążenia, żeby poinformować króla, a który stał nie tak daleko, ale no, mógł się mu nie spieszyć, bo czekał na posiłki. I pierwszy, wiemy tutaj z relacji historycznych, że pierwszy posłaniec, który ruszył, no to oczywiście został ścięty, drugi został potraktowany dla przykładu jeszcze bardziej brutalnie. Nie będę tutaj opowiadał, natomiast no, niezbyt ciekawi. I dopiero Skrzetuski, ale nie ten Skrzetuski, którego znamy, bo tam tutaj nie wina oczywiście ani Hoffmana, ani Sienkiewicza, bo tam doszło do małej omyłki. Bo Skrzetuski tak, ale nie...
Skrzetuski istniał, tylko nie istniał. Jan, tylko jako
tak.
Mikołaj.
Ale to ciekawe, Jan Skrzetuski jako postać historyczna też istniał. I tutaj badaczom się trochę to pozlewało i dopiero tak naprawdę w XX wieku. Natomiast wracając jeszcze do tego meritum, do pana pytania. Sceny batalistyczne zostały znowu skrócone. No, z czego to wynikało? Z braku środków, tak więc. No tutaj aż prosiło się, żeby to było bardziej z rozmachem. Na przykład mi brakuje, na przykład jak w panu Wołodyjowskim, jak jest się na tym stepie, to czuć tą potęgę. Jak na przykład jest ta scena batalistyczna, kiedy atakuje husaria wojska szwedzkie, to czuć ten majestat. Oczywiście są pewne niuanse, no ale to też tutaj szkolenie konia husarskiego i husarza trwało 8 lat.
Z kolei w tym filmie to jest tak, że wojska polskie właściwie je można zmieścić przed bramą wjazdową do Zbaraża. Tak. Potem, kiedy atak kozacki trwa, to z kolei wychodzi husaria i zaczyna atakować tych kozaków. No i rzeczywiście tych kozaków odpiera. Przepraszam, Tatarów. Właściwie
tak,
to jest atak na Tatarów.
Dokładnie tak.
Tak jest. Atak się załamuje, więc potem Chmielnicki ucieka się stricte już tylko do szturmów murów, prawda? Natomiast te wojska polskie można zmieścić właściwie tylko przed bramą wjazdową.
Ale to właśnie wynika z finansów, bo tutaj trzeba było zapłacić dniówki dla statystów. Trzeba było zapłacić za konie, za... Co ciekawe, tak na przykład te konie, które widzimy u Tatarów, to są nie tatarskie konie, tylko to są nasze huculskie koniki z Gładyszowa, a świetnie przygotowane. Akurat te koniki były świetnie przygotowane, natomiast problem, jak widzimy, to zresztą słusznie pan to zauważył, panie dyrektorze, no, nie ma pieniędzy, dlatego to jest tak. Natomiast AI w tamtym czasie nie było jeszcze na takim poziomie i nie można było tego tak w taki sposób, że można, tak jak dzisiaj na przykład, jak mamy sceny batalistyczne, że możemy sobie powiększyć, prawda, i możemy dołożyć 10 tysięcy, 20 tysięcy. To widzimy w scenach batalistycznych w tym kinie amerykańskim, gdzie to jest sztucznie kreowane i to jest świetnie kreowane w kontekście tego, żeby pokazać tę potęgę. No, jakby tutaj ten nasz film był kręcony na zachodzie, albo teraz był nakręcony jeszcze raz, no myślę, że można byłoby to naprawdę pięknie pokazać przy ograniczonym budżecie w kontekście ludzkim, prawda? No można byłoby to tutaj właśnie trochę zwiększyć.
Wróćmy jeszcze do Skrzetuskiego. Tak. Ustaliliśmy, że to jest postać historyczna, tak, choć nie pod tym imieniem, przynajmniej ten Skrzetuski. Tak. I on rzeczywiście podejmuje tą, no, szaleńczą wyprawę właściwie, żeby poinformować króla Jana Kazimierza, żeby no po prostu o sytuacji wojsk polskich i że czekamy na odsiecz króla jego mości, prawda?
Tak. Ta postać to od razu tak. W tamtym czasie w historii było dwóch Skrzetuskich i dlatego doszło do tego nieporozumienia. Jan Skrzetuski, który został jakby tutaj tak nazwany w powieści Henryka Sienkiewicza, był sekretarzem królewskim. Trochę później. Natomiast ten Skrzetuski, który uciekł ze Zbaraża, to był Mikołaj Skrzetuski. To nie była jakaś postać przypadkowa, bo to był Zagończyk. Wytłumaczę, kim byli Zagończycy. Zagończycy to była taka formacja, a on był jednym z dowódców tych Zagończyków, która operowała na tyłach wroga. Oni byli świetnie przygotowani właśnie do takich działań partyzanckich, świetnie mieli rozpracowanego wroga i tylko i wyłącznie mogę domniemywać, że Mikołajowi Skrzetuskiemu udało się przedrzeć przez tutaj właśnie tą szczelny kordon, dlatego że udawał chłopa ruskiego, to jest jedna rzecz. Dwa, potrafił z tymi niedolami, które musiały go spotkać w czasie tej drogi, ja tylko przypomnę, około 46 kilometrów musiał przejść pieszo, żeby dotrzeć do obozu króla. I kiedy dotarł już do króla, wiedział, prawda, bo miał te informacje, kiedy dotarł do króla, że obrońcom starczy jeszcze możliwości do obrony na kilka dni, maksymalnie 6 dni, z tego co pamiętam źródłowo, tak więc to, co on zrobił, to było coś niezwykłego, dlatego on pojawiał się na, w już tamtym czasie jako niezwykła postać, tylko no właśnie jako Mikołaj. Natomiast u Sienkiewicza był to właśnie nasz Jan Skrzetuski. Natomiast postać historyczna i to wydarzenie spod Baraża jak najbardziej autentyczne i niezwykłe, bo no to, szczególnie, że były podejmowane próby i skończyły się tragicznie dla tych, którzy tutaj byli śmiałkami i podjęli się tej próby.
No i równie autentyczną postacią jest Jeremi Wiśniowiecki. Wspomniał pan, że on też inaczej wyglądał, czy inny jest jego wizerunek w porównaniu do tego filmowego.
Dokładnie tak. Tego Jeremiego, którego widzimy na kartach powieści, czy go widzimy w filmie, on jest taki trochę ugrzeczniony, bym powiedział. Choć tutaj szacunek dla Sienkiewicza i dla pana Jerzego Hoffmana w tym kontekście, że ta prawdziwa wojownicza dusza Jeremiego Wiśniewieckiego i ta niechęć do kozaków pojawia się, kiedy przybywają tutaj posłańcy od Chmielnickiego i giną w męczarniach na Palu. Ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że możemy się oburzać na postawy księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w kontekście bardzo brutalnego traktowania kozaków. Natomiast on traktował kozaków jako buntowników. Traktował jako przestępców. Jeżeli popatrzymy sobie na kary, które stosowano właśnie w stosunku do przestępców, do bandytów, to niestety dla tych delikwentów łamanie kołem, czy też wbijanie na pal było praktyką zgodną z prawem. Tak więc to nie jest jakiś tutaj zachowanie bardzo brutalne, sadystyczne, tylko w ramach ówczesnego prawa. To, że ówczesne prawo było brutalne, ja już nie wspomniałem w ogóle o całym procesie karnym i o sposobie zdobywania tych tutaj przyznania się bądź nieprzyznania w kontekście tortur, które były stosowane, bardzo wymyślnych, ale trzeba pamiętać, że my możemy się oburzać w kontekście XXI wieku, natomiast dla wieku XVI, XVII one były zgodne z prawem. Natomiast oczywiście tutaj znowu wracamy jakby do początku naszej rozmowy. Ku pokrzepieniu serc. No Jeremi Wiśniowiecki musiał być przedstawiony trochę w inny sposób. Taki właśnie także mąż opatrznościowy, taki, który będzie tym obrońcą Rzeczpospolitej, który no, będzie tym takim wzorem cnót, ale właśnie to pokazanie, jak przebywają, powtarzam to tutaj, posłańcy kozacy, no pokazuje swój charakter. Natomiast trzeba pamiętać, że Jeremi Wiśniowiecki to był awanturnik. To był człowiek, który był oczywiście niezwykłą postacią, ale potrafił zgromadzić w tamtych czasach swoją prywatną armię, która liczy od 4, w niektórych źródłach pojawia się nawet do 8 tysięcy żołnierza, którego potrafił opłacić. To nie były małe liczby i jak był jakiś problem, to on potrafił na spotkanie ze swoimi adwersarzami przyprowadzić te 4 tysiące wojska, żeby poprzeć swoją sprawę. Tak więc tutaj, czy on się różnił czymś bardzo od ówczesnej szlachty? Nie, no taka była. No była awanturnicza i tak naprawdę świetną postacią, która jest niestety fikcyjną, ale to też pokazuje, że Sienkiewicz dobrze rozumiał te realia. Jest pokazanie właśnie postaci Idź Pana za głowy, który...
Ulubionego no, chyba.
Tak, ja też go uwielbiam, ale to też chyba w kontekście tego, że postać za głowy, czy w Panu Włodyjowskim, czy w Potopie, czy w Ogniem Mieczym, miała szczęście do aktorów. Bo to jest też postać niezwykła, ale aktorzy tutaj też oczywiście ożywiają te postacie i ta rola świętej pamięci pana Krzysztofa Kowalewskiego, no genialna, tak więc świetnie to przedstawił. Natomiast ta postać właśnie Zagłoby to jest taka, takie, tak w soczewce widzimy te dobre rzeczy, ale też i złe, które gdzieś toczyły tą polską szlachtę w XVII stuleciu.
To co w takim razie możemy powiedzieć o polskiej szlachcie, patrząc na Zagłobę?
To, że...
Czy to nie jest powielanie pewnych stereotypów?
Właśnie, tylko trzeba też pamiętać, w jakim kontekście to było pisane. Natomiast my jako historycy patrzymy na to troszkę inaczej i oczywiście są pewne stereotypy, natomiast widzimy, że kwestia patriotyzmu, a często jest to odniesienie do tego patriotyzmu, pierwsze jakieś takie wzmianki w kontekście miłości do ojczyzny. No, oczywiście pojawiają się już w średniowieczu. Widzimy to też w pismach między innymi Piotra Skargi. No to oczywiście wiek XVI. Ale to rozumienie patriotyzmu jest trochę inne w XVII wieku, a trochę inne dzisiaj, prawda, w XX czy w XXI wieku. I kiedy na przykład mamy taką scenę już w czasie potopu, kiedy Polacy nie chcą walczyć, rezygnują, przechodzą na stronę króla szwedzkiego i tam pojawiają się takie głosy. A co dla nas ma znaczenie? No ten Szwed i ten Szwed, prawda? Natomiast tutaj ta szlachta jest na pewno bardzo przyzwyczajona do swoich praw. Szlachta została zepsuta przez władcę, no ale to już dłuższa historia i dłuższy wywiad i bardzo chroniła te swoje prawa. I one dla nich były bardzo ważne. I to, co się stało jeszcze na początku XVII wieku, to jest często pomijane, gdzieś jest, nie ma na to czasu, żeby porozmawiać o tym, co się stało w kontekście ustrojowym, bo to też pokazuje w kontekście i też charakterologicznym polskiej szlachty. Mówię tu o Rokoszu Zebrzydowskim. Kiedy z jednej strony mamy grupę formatorów, którzy chcą naprawić Rzeczpospolitą, to są dzieci ruchu egzekucyjnego, który chciał odnowić prawo, chciał odnowić kwestie tutaj majątkowe, domeny królewskiej.
Wzmocnić władzę królewską.
Dokładnie tak. Ale z drugiej strony mamy też właśnie tych, którzy chcą wzmocnić tą stronę średniej szlachty. Nie magnaterii, która rodzi się wtedy, prawda, możnych, a tylko tej średniej szlachty. I dochodzi do tego buntu przeciwko władzy królewskiej. Tam są realne zagrożenia w kontekście zmiany władzy. I dochodzi do takiego pata. Z jednej strony stoimy w rozkoku. Z jednej strony ani król nie wygrywa w tej bitwie pod Guzowę. No niby wygrywa, tak? No ale nie udaje mu się przeprowadzić tych reform. Czyli nie idziemy w silną władzę króla. Powiedzmy, że w ten taki początkowy absolutyzm, tak jak mamy w Europie Zachodniej, ani nie pójdziemy w silną władzę demokracji szlacheckiej. Stąd ta szlachta jest zapatrzona w swój majątek, w swoją ziemię. I w większości te postawy patriotyczne są im obce. Oni tego nie rozumieją. Nie tak, jakbyśmy chcieli to rozumieć w wieku XXI.
Moim i Państwa gościem był Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.